dawno, dawno temu, jeszcze w pierwszym wieku chrześcijaństwa, jak żył Pan Jezus, tak, i chodził po świecie, było królestwo Edessy. To jest tereny Syrii. Edessa miała dobrych królów. Król Abgar zarządzał świetnie, jego poddani żyli w dobrobycie, ale sam Abgar zapadł na jakąś chorobę. Nie wiemy jaką. W każdym razie była nieuleczalna. Być może był to trąd, który największy popłoch w starożytności siał. Ogłaszał konkursy, jak to w takich opowieściach bywa, że kto go uzdrowi, to nawet połowę swojego królestwa odda. Więc przychodzili medycy z różnych państw świata, żeby uzdrowić króla Abgara, ale nie udawało się. Choroba postępowała. Było coraz gorzej. Miał zaufanego przyjaciela. I przyjaciel znowu tutaj mu pomógł, który wypełnił urząd archiwisty, czyli nad wszystkimi papierami królestwa czuwał, żeby wszystko zgodnie z prawem się odbywało. Hannan, czyli Annasz się nazywał, mówi, wiesz, jeszcze jest taka nadzieja, bo są opowieści, plotki, ale wydaje się, że jest to wiarygodne, że w królestwie Judy jest jakiś Jeszua, który uzdrawia i to nawet wskrzesza. Król mówi, no to idź do niego, przyprowadź mi go tu. Więc Annasz wziął ze sobą całą karawanę odpowiednich sług, dworzan, różne zasoby, prezenty i wybrał się w daleką podróż. Gdy dojechał do ziemi judzkiej, zastał Jeszuę, czyli Jezusa, nauczającego na górze. Z powodu wielkiego tłumu nie mógł tam dotrzeć. Wziął jakiś pergamin i zaczął go rysować, żeby swojemu królowi dać potem jakieś wyobrażenie, jak wygląda ten Jeszua. W religii żydowskiej nie było to mile widziane, żeby malować postać człowieka, ale to nie miało większego znaczenia. W każdym razie Pan Jezus go wypatrzył, podszedł do niego i powiedział mu, wiem, po co przyszedłeś, ale nie pójdę z tobą do twojego króla. Za to przekażesz mu dar ode mnie. Eusebiusz w swojej historii kościelnej, Eusebiusz Cezarei napisał historię kościelną, mówi, że jest tam, że list Pan Jezus napisał do niego, jest cały list cytowany. Inne wschodnie legendy mówią, że poprosił Pan Jezus o naczynie z wodą i o ręcznik. Po grecku ręcznik to jest mandylion. Wziął ręcznik i otarł sobie twarz. I pozostawił odbicie swojej twarzy, swojego oblicza na tym ręczniku, który macie tutaj właśnie w ikonie. Ona jest podpisana w języku starocerkiewno-słowiańskim nierukotwornienny obraz Gospoda naszego Jezusa Chrystusa. Czyli nie ręką ludzką uczyniony obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nie, że ktoś namalował na tym płótnie, tylko Pan Jezus odbił swoje oblicze. Acheropoietos po grecku, acheropity, to jest cały zbiór takich różnych obrazów, które mają cudowną genezę. Na przykład znacie Matkę Boską z Guadalupe, nie? To jest też acheropit, czyli taki obraz, gdzie nikt tego nie namalował, tylko Matka Boska sama zostawiła swoje odbicie. W każdym razie Annasz poszedł do Edessy z tą relikwią, można powiedzieć, tak? Poszedł do Edessy i z obietnicą, którą Pan Jezus mu dał, że jak z martwych stanę, poślę do ciebie mój Kościół. Nie za bardzo rozumiał, co to znaczy zmartwychwstanie, co to znaczy Kościół, no ale okej, tak chciał przekazać, tak przekazał. Gdy król Abgar zobaczył to oblicze, taka moc od niego biła i takie piękno, że choroba zatrzymała się, nie postępowała dalej. Abgar wyznał wiarę w moc boską Jezusa Chrystusa, kazał ten mandylion na bramie miejskiej głównej umieścić, postawił straż i miał się zawsze tam płomień żywego ognia przed nim palić. Gdy Pan Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba, apostołowie losowali, kto do jakiego miejsca ma pójść i zanieść dobrą nowinę. Wylosował to miejsce święty Juda Tadeusz, kuzyn Pana Jezusa. On jest bardzo podobny w ikonografii do Pana Jezusa. Poszedł tam i gdy spotkał się z królem Abgarem, uzdrowił go zupełnie. Ten obraz spowodował, że choroba nie posuwała się dalej, ale kościół, w którym jest przedłużenie obecności Jezusa Chrystusa i Jego mocy, kościół uzdrawia. Kościół, czyli wspólnota ludzi, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa i się w tej wierze jednoczą. Oczywiście jest to coś, było jakieś płótno, jest to jakaś legenda, coś nie wiemy, co jest w niej prawdziwe, co nieprawdziwe. My na Zachodzie, bo to jest wschodnia legenda, na Zachodzie mamy podobną legendę o obliczu Pana Jezusa, która jest utrwalona w tradycji poprzez szóstą stację Drogi Krzyżowej. Vera Eikon, Weronika, prawdziwa ikona. Imię tej kobiety jest znaczące, bo ono oznacza prawdziwą ikonę. Weronika, Verone Eikon. Weronika, która ociera twarz Panu Jezusowi i mamy oblicze, które jest cierpiące, skrwawione, no ale też jest jakaś legenda o tym obliczu. A jednocześnie ta kobieta ma imię prawdziwy obraz. Ona jest prawdziwym obrazem. Nawet nie chodzi o to płótno, tylko ona sama, jako osoba, jest prawdziwym obrazem Jezusa Chrystusa, miłosiernego, dobrego, współczującego. Czyli my cały czas w chrześcijaństwie jesteśmy nakierowywani na to, żeby upodobnić się do Pana Jezusa, być tak dobrymi, tak pięknymi, takimi jak On. Kiedy Bóg stworzył Adama, i Ewę, to powiedział im tak. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I to jest na równi, nie? Że mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Okej. Okay. Pan Bóg jest rozpoznawalny w tej relacji Adama i Ewy, mężczyzny i niewiasty. To jest dopiero obraz Boży w pełni. Sam Adam nie jest w pełni obrazem. Sama Ewa nie jest w pełni obrazem. Tylko ich relacja, relacyjność. I to nas jakby nasuwa do zrobienia dalszego kroku, bo podczas kazania mówiłem wam o przyjaźni. A teraz chcę wam powiedzieć o Trójcy Świętej. My wierzymy, że Bóg jest trójcą osób. Ojciec, Syn, Duch. Syn nie jest Ojcem. Syn nie jest Duchem. Duch nie jest Ojcem ani Synem. Każdy jest zupełnie odmienny. Zupełnie odmienny. Nie da się zredukować ojca do syna lub inaczej. Co chrześcijaństwo mówi o Bogu? Że ta relacja między nimi, że każdy z nich, tak, jest osobą. Słowo osoba. To jest bardzo ważne, ponieważ żadna inna cywilizacja poza naszą nie wymyśliła pojęcia osoby. Nie, tak się wydaje, że to jest takie, no, ja mogę powiedzieć, o tutaj jedna osoba siedzi, zamiennie w stosunku do słowa człowiek. Na przykład cywilizacja azjatycka, Chiny nie znają słowa osoba, znaczy znają, bo się nauczyli od nas i od buddyzmu, bo buddyzm to potrzebował. Ale sami Chińczycy mieli człowiek, no po co osoba? Czyli jaka jest różnica między człowiekiem ewentualnie, a osobą? Co my chcemy zaakcentować, mówiąc, że tutaj siedzi osoba i tu mówi osoba? Przecież ja mogę powiedzieć, tu mówi człowiek, tam siedzi człowiek. Czyli co chcemy dodatkowego powiedzieć? A, że jesteśmy podobni do Pana Boga. Ale co to znaczy? I teraz tak, Europa, kiedy stała się chrześcijańska, no musiała wymyśleć jakoś, zastanowić się nad tym, Jak nazwać to w Trójcy Świętej, te trzy różne jakby punkty odniesienia, jak je nazwać? Bo z jednej strony one są totalnie osobne, w tym sensie, że, no, że jedna nie jest za drugą. Tutaj dziewczyny, jak macie na imię? Jedna, druga, trzecia, po kolei. Natalia, Kornelia, Aleksandra. Choćbyśmy nie wiem, co robili, to Aleksandra nie jest Kornelią, a Natalia nie jest Aleksandrą. Są zupełnie różne. Chociaż jakoś tam podobne, nie? Ale różne. No. Jeszcze no, wszyscy jesteśmy podobni, bo jesteśmy ludźmi. W Panu Bogu jest coś takiego, że wszyscy trzej są różni, a jednocześnie potrafią ze sobą wejść w taką więź miłosną, przyjacielską, żeśmy powiedzieli, że współprzenikają się. Ojciec wszystko daje synowi, a wszystko, co ma, to ma swojego ducha. Wszystko. Syn daje wszystko swojemu ojcu, a wszystko, co ma, to ma swojego ducha. Oddają się sobie nawzajem totalnie. Wszystko wiedzą o sobie. Nie ma nic, co by stanowiło w drugim barierę w komunii. Jeszcze damy komunikacji, ale chodzi o komunię. Komunię. Dlatego my używamy słowa komunię. Przed chwilką wielu z was przystąpiło do komunii, czyli do zjednoczenia. Do tego, że Pan Jezus przeniknął nas, stał się częścią naszego wręcz organizmu. Jesteśmy współprzenikalni, tak? Jeżeli tworzymy komunię. I to jest nasz cel ostateczny. Pamiętacie ten fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus był podchwytliwie pytany przez saduceuszów, którzy uważali, że nie ma życia po śmierci, o sytuację, że była sobie kobieta, którą poślubił jeden mężczyzna, ale nie wzbudził w niej potomstwa. A taka jest tradycja żydowska, była w każdym razie, że miała wtedy poślubić jego brata, bo on umarł. Jego brata, który w zastępstwie jego ma wzbudzić w niej potomstwo. Inna kultura. Tak? I było siedmiu takich braci, z którymi każdy poumierał i żaden z nich nie wzbudził w niej potomstwa. I pytanie takie, którego z nich żoną będzie po śmierci, po zmartwychwstaniu ciał, jak będzie nowe niebo, nowa ziemia, jak to będzie? A Pan Jezus mówi, oni rozumni, będą jak aniołowie w niebie. Naprowadza nas na to, że tak samo aniołowie w niebie są, współprzenikają się. Jesteśmy, jeżeli będziemy w niebie, to chociaż niektórzy z was mnie tylko raz w życiu tutaj widzą, to tam będziemy się znali totalnie. Będziecie wiedzieli o mnie wszystko, ja o was wszystko. Straszne, nie? Ale tam to będzie w miłości. W miłości. Chodzi o to, że zupełnie miłośnie będziemy akceptowalnie do najgłębszej nagości siebie znać. I wszyscy. Miłość małżeńska jest dosyć takim też motywem bardzo bliskim, jak mężczyznę i niewiastę. Relacja małżeńska jest najbliższa jakby temu współdzieleniu życia. I także przez to, że są zjednoczeni fizycznie i psychicznie i ekonomicznie, nie? Obojętnie jak na wszelkie sposoby. I Pan Bóg w tym upatruje swoje podobieństwo. A w niebie będziemy wszyscy jak mąż i żona. Tak? Będziemy totalnie, nie wiadomo jak to będzie z cielesnością, bo ona będzie jakaś odmieniona, ale będziemy się znali na wylot. I teraz, jeżeli Trójca Święta ma takie właściwości, że ktoś jest totalnie sobą, Syn jest totalnie Synem, a jednocześnie potrafi wejść w totalną więź z pozostałymi, wzięli słowo, pierwsi chrześcijanie, słowo prosopon, to jest greckie, a łacińskim odpowiednikiem jest persona. Persona. Co to było prosopon, a co to była persona? W sztuce teatralnej. Ktoś nakładał maskę, na przykład ja nakładałem maskę cesarza, nie, strój cesarza i ja byłem persona cesaris, nie? Byłem osobą cesarza, bo odgrywałem tą osobę. Chrześcijaństwo bardziej popatrzyło na to, co jest wewnątrz i ten, kto jest pod maską, będzie osobą, a z zewnątrz to będzie tylko maska. I wzięło to słowo persona na zdefiniowanie, określenie takiego kogoś, kto potrafi być totalnie osobny, oddzielny, indywidualny i jednocześnie ma takie właściwości, że potrafi wejść w więź z innymi, strzęgnąć się, tworzyć jeden organizm, komunię. I to jest słowo osoba. Kilka stuleci żeśmy nad tym myśleli. To nie jest takie proste, żeby to wymyśleć. I taką definicję podstawową mamy Anciusa, Maniliusa, Severinusa, Boetiusa. Tak? To jest Boetius. To jest przełom V i VI wieku, który nam dał definicję osoby. Mówi persona est natura rationalis, individua substantia, czyli osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej. Okej. I wzięliśmy to właśnie po to, żeby określić, kto jest w Trójcy Świętej. Ale jeżeli teraz mówimy tak, my mamy pewne podobieństwo do Pana Boga, to w tym jesteśmy podobni, że jesteśmy osobami. Nasze kotki, nasze pieski, nasze roślinki, chociaż żywe organizmy, nie są osobami. Nie są osobami. Bardziej definicyjnie i filozoficznie będziemy mówić no, w kierunku rzeczy, to bardziej, no dobrze, zwierząt, żyjące organizmy, ale nie są osobami. Nie mają tych właściwości zupełnie indywidualnych i zupełnie wspólnotowych, mogących tworzyć komunię. Ale co więcej, kto to jest osoba? Dalsza refleksja. Bo chodzi o to, że jeżeli mamy się upodobniać do Pana Boga, to jeszcze bardziej musimy stawać się osobami. Czyli ja mam być bardzo sobą, czyli muszę wiedzieć o sobie dużo, tak? O sobie. Nie tylko wiedzieć, o której wstaję jutro i jaki kolor mi się podoba, ale ja, do czego jestem zdolny, do jakich świństw i do jakich wielkości, jakie są moje najgłębsze pragnienia, jakie jest moje zawirowanie. Tak? Jestem sobą, nieredukowalnym do nikogo z was. A z drugiej strony musiałbym się ćwiczyć w tym, żeby wchodzić z wami w więź. Więź. Czym bardziej głęboką jestem w stanie, tym bardziej jestem osobą. I dalej refleksja taka teologiczno-filozoficzna powie tak, że podobieństwo Pana Boga, to, że jesteśmy osobami, wyraża się w dwóch elementach. Niektórzy z was, widzę, mieli teologię ze mną, to, a nie będziemy robić takiej powtórki, nie będę was pytał publicznie. Tak. To są takie rzeczy, dwie rzeczy, które są charakterystyczne dla osób. Mianowicie rozumność i wolność. Rozumność i wolność. Czyli jeżeli jesteś, czym bardziej jesteś rozumny, i czym bardziej jesteś też, masz wolną wolę, będzie mówiła teologia, ale to chodzi o wolność. Tym bardziej jesteś osobą. Bo zwierzątka nie są rozumne i nie są wolne. Nie mają wolności. Zaraz jeszcze to chwilę rozwinę. Czyli jeżeli jesteś osobą, i powiem tak, tradycja patrystyczna, czyli ojców Kościoła, zarówno wschodu, jak i zachodu, zawsze podkreślała rozum i wolną wolę, nigdy uczuć. Uczucia nie należą do podobieństwa do Pana Boga, że ja czuję na przykład swoją religijność, ja to tak przeżywam. Niekoniecznie się to upodobnia do Pana Boga, bo uczucia są przeróżne. Dzisiaj mam ochotę na to, a jutro w ogóle nie mam ochoty na żadną modlitwę, na żadne wzniesienia, tylko to, na co mam ochotę, to na zwierzęce spanie. I tyle, nie? Nic więcej. Chodzi o uczucia. Podoba mi się, nie podoba mi się. Może ci się podobać, może nie podobać. Rozumność widzi, potrafi oceniać, rozeznać, co jest dla ciebie dobre, a co złe. Za czym warto podążać, a czego należy unikać. Rozum to robi. Rozum rozeznaje, orientuje cię w życiu, wartościuje, że ten człowiek jest porządny, a tamta człowiek nieporządna, nie? Albo odwrotnie, nie? Żartuję oczywiście, ale rozum, rozumem to jakby rozeznajesz, a wolą, czyli wolą, co to jest wola? Chcę albo nie chcę, chcę albo nie chcę. Wolą podążasz za tym, co rozum ci podpowiada, lub nie podążasz za tym. I zauważcie, grzeszność nasza rozgrywa się w woli. Kiedy jest grzech? Kiedy decydujesz się, chcesz podążać za czymś, co rozum ci mówi, to jest złe. To, co rozum rozeznaje, to nie jest jeszcze ani dobre, ani złe, bo dobre albo złe jest to, co wolność powoduje. Rozumem często rozeznajemy, że na przykład zjedzenie kolejnej porcji spowoduje, że będę otyły i szybciej umrę, nie? No ale wola niekoniecznie za tym podąża, nie? Wola idzie w przeciwnym kierunku. Ale i tak z wieloma innymi rzeczami. I co to, musicie sobie zdawać sprawę, że nasze człowieczeństwo, jak patrzymy, i upodobnianie, podobieństwo względem Pana Boga, bardzo mocno bazuje na rozumności i wolności. Nie wiemy, dlaczego Panu Bogu spodobało się, chciał tego, żebyśmy Go kochali. Kochali. I żebyśmy nawzajem się kochali. Miłość. Bo w miłości rozgrywa się nasza wolność. Nasza wolność. Chodzi o to, że jest tu jakaś parka, taka, że chodzicie ze sobą, pokażcie się. Dobrze, i macie na imię jak? Ty masz? Daniel i? Daniel i Martyna. Fajnie. Daniel i Martyna. I tak, jeśli Daniel kocha Martynę, oznacza to, że robi to w sposób wolny, że nie jest zaprogramowany technicznie na Martynę. Czyli, że nie musi jej kochać. Chodzi o to, że wtedy jest ta miłość wartościowa, jeśli on wybiera Martynę, chce Martynę, ale to on dokonuje tego wyboru, oznacza to, że może powiedzieć nie, nie chce. Czyli jest, bo jakby musiał kochać Martynę, to nie jest miłość. To jest program, to da się różne rzeczy zaprogramować tak. Ale właśnie chodzi, wszystko w miłości jest to piękne, że on jej nie musi kochać, a ją kocha. A Martyna kocha go, bo go nie musi kochać. To jest jej wybór. Gdyby była zmuszona do tego i przyszliby do kancelarii parafialnej, na przykład, że chcą ślub i widzimy, że no jakoś jest zmuszona, nie wiem, przez finanse, przez lęk, przez okoliczności, żaden ksiądz im nie pobłogosławi małżeństwa, nie da ślubu. To jest w ogóle z góry nieważny ślub. Ona musi mieć wolność wyboru go, czyli także wybrać nie go. Tak? Może go nie chcieć. I na tym polega miłość. Tak samo z Panem Bogiem. Pan Bóg chce, żebyśmy go kochali, czyli że oznacza to, że możemy nie kochać. Czyli jeżeli my Pana Boga kochamy, wybieramy Go, to my wybieramy niebo. Technicznie wybór Pana Boga na wieki, na całe życie, totalny wybór, technicznie nazywamy niebem, tak w teologii, nie? Ale to chodzi o Niego. Jego wybieramy, On, Jego cel. Oznacza to, że muszę mieć możliwość nie wybrania Go, czyli nie kochania Go. Technicznie nazywamy to piekłem. Chodzi o to, że piekło musi być przynajmniej jako możliwość. Musi być, jeśli Pan Bóg jest miłością. Bo jeżeli musielibyśmy Go kochać, musielibyśmy wybrać Pana Boga i nie mielibyśmy możliwości Go odrzucać, no to jesteśmy zaprogramowani na Niego, nie mamy żadnego wyjścia. To o czym tutaj gadać? Po co chodzić w ogóle do kościoła? Albo robić jakiekolwiek obrzędy i wmawiać Mu, że Go kochamy. I tak będziemy u Niego, wszystko wróci do Niego, nie? A Pan Bóg chce, żebyśmy Go kochali, rozkochali się w Nim. Co więcej, On nas totalnie kocha, akceptuje. Oznacza to, że nie musi tego robić. Nie musiał nas stworzyć. Nie był zmuszony do stworzenia nas. Nie? I popatrzcie, jakie to ma konsekwencje. Nie? Mówimy o upodobnieniu się do Pana Boga, o Trójcy Świętej, która jest relacją osób. A ta relacja osób polega na tym, że wchodzą w miłosną więź i są osobni. No ale dalszy ciąg, że osoba polega na tym, że ma rozumność, czyli rozeznaje, co jest dobre, co złe, co jest dla niekorzystne, niekorzystne, co ją zbawia, co nie, co ją prowadzi do czegoś niedobrego. Nie? I z drugiej strony może to wybrać, nie musi. Bardzo ma dużo możliwości. Bycie osobą. I to jest w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo jest bardzo rozumną religią. Chyba różne religie znam, ale chrześcijaństwo najbardziej kładzie nacisk na rozumność i wolność jednocześnie. A uczucia jak najbardziej docenia, ale uczucia jest jak, są jak soczewka. Jak soczewka. Jak dobrze jest dobrana, to nam pozwala jakoś sfokusować się na danej rzeczy. Ale jeżeli jest źle dobrana, bardzo utrudnia. Więc uczucia ułatwiają pewne rzeczy lub utrudniają, ale same w sobie nie są istotą rzeczy. Tak samo będzie z miłością. Miłość to jest, ja to wybieram, chcę tego, podążam za tym. I chrześcijaństwo będzie bardzo mocny akcent kładło na rozumność miłości, że jest to, że miłość jest aktem rozumu i woli, a nie jedynie uczuciem. Uczucie nam może pomóc w miłości. Są ludzie, którzy będą przyjmowali postawę miłości, chociaż uczucia są, no nie, na przykład no, mama w środku nocy, dziecko się tam drze, bo trzeba wymienić pieluszkę i uczucia ma wspaniałe, nie, bo kubka jest taka rewelacyjna i uczucia, raczej no, uczucia są negatywne, ale miłość sprawia, że jest to w stanie zrobić nawet o wiele trudniejsze rzeczy, nawet bez problemu. Nie? Więc same uczucia niekoniecznie są jedynym wskaźnikiem na miłość. Rozumność i wolność. I chyba wystarczy tyle na tej konferencji. Chciałem wam powiedzieć, że im bardziej jestem osobą, inwestuję w to, co się nazywa osoba, moja osoba, tym bardziej jestem podobny do Pana Boga. Czyli z jednej strony będę wiedział, kim ja jestem, jakie są moje potrzeby, pragnienia, dążenia, ograniczenia, tęsknoty, a z drugiej strony będę się ćwiczył w tym, żeby z innymi wchodzić w więź. Oraz będę rozwijał swoją rozumność, rozumne podejście do rzeczywistości, rozeznawanie i swoją wolność. Wolność. Tam, gdzie nie ma wolności, nawet nie ma grzechu. Żebyś zgrzeszył, zgrzeszyła, musisz mieć wolność. Bez wolności no, nie da się zgrzeszyć. Czyli jakby przekroczyć, bo to chodzi o to, że ja muszę mieć możliwość zrobienia inaczej. Nie? To jest, jak mamy z lekcji religii, może pamiętacie, kiedy się robi grzech ciężki. Muszą zaistnieć trzy warunki jednocześnie. Musi być świadomy, tutaj będzie rozumność nam wybrzmiewała, świadomy. Czyli jeżeli jesteś nieświadomy, zupełnie, nie wiem, coś z mózgiem nie tak, coś obojętnie, jaka jest przyczyna potem tego, no nie? Bo mógł być grzech wcześniej, że doprowadziłeś swój mózg do stanu nieświadomego lub o zachwianej świadomości, nie? No, możesz wziąć jakieś narkotyki, czy w ogóle obojętnie jakie substancje, no to już jest grzeszne, że wprowadzasz się w stan nieświadomości, ale generalnie nieświadomie nie jesteś, bo musi być jakiś świadomy grzech i to jednocześnie te trzy rzeczy. Świadomy, dobrowolny. Musisz być wolny. Czym bardziej jesteś wolny, tym więcej możesz zgrzeszyć. Oczywiście, że tak. I o to chodzi. Dlatego, że tym bardziej też możesz kochać. Człowiek mało wolny, nawet na przykład nie jest wolny w stosunku do swoich emocji, tylko emocje, jak wariatka miotają. Emocje potrafią być straszne, doprowadzić człowieka do strasznych rzeczy. Ale on nie jest wolny, on jest zniewolony przez emocje. Szczęp emocji. Jeżeli jest świadomy, dobrowolny, czyli ma wolność także wobec swoich nastrojów, wobec siebie, swoich różnych popędów. Czym bardziej jest wolny, tym bardziej może zgrzeszyć. Ale tym bardziej też może kochać. Bo kochasz swoją ukochaną na tyle, na ile jesteś wolny, na ile możesz też nie kochać. Świadomy, dobrowolny i materia gravis po łacinie, czyli rzecz poważna. To nie może być jakaś tam błahostka, nie? Jakaś taka rzecz, sama rzecz musi być jakoś istotna. I teraz, co to jest rzecz istotna, co nie? Co to jest rzecz istotna? No, to jest trudne. Chłopczyk przychodzi, mały tam pierwszokomunijny do spowiedzi i się spowiada, że zasikał mrówkę na śmierć. Nie? Staram się być poważny, no ale mi się wydaje, że to nie jest istotne, no ale w jego wieku to może być istotne. Ale co to jest istotne, co nie? Istotne jest to, co dotyczy miłości, znowu. Tam, gdzie mogłem dać miłość, a nie dałem. Tam, gdzie stawiam barierę. W chrześcijaństwie miłość jest najważniejsza. Czym jest rzecz bardziej obojętna względem miłości, tym jest też mniej poważna. Czasem nam trudno przetkać nić, że coś robimy, a coś jest z miłością związane, bo to mogą być miłość związana do społeczeństwa. Nie? Jeżeli ja obrabuję państwo na 50 miliardów, to powiem, no to tam z miłością nie ma nic wspólnego. No tak, ale społecznie te 50 miliardów mogło się przyczynić do powstania autostrad w tym kraju i ludzie by bezpiecznie jeździli. To jest, przekłada się na miłość społeczną. Czasem nam trudno to zauważyć. Ale generalnie trzecia rzecz, chodzi o miłość, czyli świadomy, dobrowolnie, w rzeczy ważnej, w rzeczy poważnej. I dopiero te trzy rzeczy muszą być jednocześnie spełnione, żeby był grzech ciężki. Bo nawet jeżeli dwie będą, ale jedna nie, to jest, no jest to grzech, ale trudno to uznać za ciężki. Czyli do czego was zachęcam? Do przyjaźni, bo w przyjaźni będziecie się z jednej strony ćwiczyli w wejściu w komunię, w relacje, czasem trudne, czasem wymagające wielkiego wysiłku pracy nad własną osobowością, nad własną osobą, nad własną indywidualnością, nad własnym pięknem. Wtedy będziecie bardziej osobami, ale będziecie bardziej wtedy, kiedy będziecie bardziej rozumni i bardziej wolni. I na tyle, dzisiaj na tyle wystarczy. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo za uwagę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem. Do jutra.